Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. 4 marca w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek nowego koronawirusa, a już 3 tygodnie później w kraju wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się. Pandemia zaczęła dyktować warunki. Od miesięcy żyjemy w świecie, w którym nagle musieliśmy drastycznie ograniczyć kontakty, a to nas bardzo męczy, ale właściwie dlaczego tak jest? Odpowiedź tkwi w historii ewolucji naszego gatunku. Radio Naukowe, odcinek 2. Zaczynamy.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Aby wyjaśnić, dlaczego dla nas jako Homo sapiens tak ważne są kontakty z innymi osobnikami, potrzebny jest oczywiście specjalista, ewolucjonista. Najlepiej taki, który nie tylko interesuje się przeszłością, ale i współczesnością. Długo się nie zastanawiałam i do rozmowy zaprosiłam biolożkę ewolucyjną, autorkę bloga dokładnie wpisującego się w potrzeby tego odcinka, bloga o ewolucji naszej codzienności. To badaczka wrocławsko-warszawska, kształcąca się także w Wielkiej Brytanii, członkini European Anthropological Association, a że znamy się kilka lat, to myślę, że się nie obrazi, jeśli zdradzę, że jest także w posiadaniu magisterium wokalistyki i bardzo pozytywnej osobowości. Doktor Magdalena Babiszewska, biolożka ewolucyjna, antropolożka fizyczna, autorka bloga zbetonowejdżungli.pl. Dzień dobry, Magda.
Dzień dobry, witam.
Magda, dlaczego tak jest? Dlaczego ograniczanie kontaktów społecznych jest dla nas takie trudne?
No, generalnie gatunek Homo sapiens to jest gatunek stadny. Żyjemy w grupach nieprzypadkowo, bo grupy, które tworzymy, zapewniają nam i bezpieczeństwo, zapewniają nam pożywienie, zapewniają nam też możliwość nawiązania bliskich relacji i w konsekwencji również tworzenie rodzin i posiadanie potomstwa. Więc generalnie dzięki grupom byliśmy w stanie osiągnąć taki wielki sukces ewolucyjny, stworzyć cywilizację dzięki grupom, dzięki sprawnie działającym grupom i współpracy w ramach tych grup. Ponadto w dzisiejszych czasach tak naprawdę, jak wystarczy się tak naprawdę rozejrzeć wokół, żeby zobaczyć, jak dużo przywilejów daje nam bycie w takiej grupie, na przykład korzystanie z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej czy komunikacji miejskiej, opieka zdrowotna, to wszystko są rzeczy, które byliśmy w stanie zbudować tylko tworząc grupę i współpracując ze sobą.
No to już mówisz o takiej cywilizacji, ale zanim wpadliśmy na to, że można by taką cywilizację tworzyć, zanim się dokonała taka rewolucja, zanim byliśmy tymi Homo sapiens sapiens, no to nasi bezpośredni przodkowie no też żyli jakoś tam w grupach, prawda? No to jest jeden z rodzajów strategii, bo można być samotnikiem, jak gepardy na przykład, a my wybraliśmy, tu duży cudzysłów, nasz gatunek wybrał tę wersję, gdzie żyjemy w grupach. Jakie to daje korzyści właśnie?
No to daje duże korzyści, bo dzięki temu byliśmy w stanie zasiedlać nowe przestrzenie, nowe środowiska i rozprzestrzenić się po całej kuli ziemskiej. I w momencie, kiedy na przykład jesteś samotnym strzelcem i polujesz i nie upolujesz czegoś jeden, drugi, trzeci dzień, no to może się okazać, że w konsekwencji możesz zdechnąć, zginąć z głodu. Natomiast jeśli jesteś w grupie, to jeśli jednego dnia, drugiego dnia ci się nie poszczęści na polowaniu, to inny, że tak powiem, polujący, twój sprzymierzeniec, twój towarzysz, pomoże ci w tym trudnym dla ciebie okresie. Tak samo jak na przykład dzisiaj mamy różne systemy, które wspomagają osoby, które straciły pracę, czyli osoby te dostają zasiłki na czas, kiedy będą szukały nowej pracy, czyli będą już w stanie się same utrzymać, to jednak społeczeństwo nie zostawia ich samym sobie, tylko mogą liczyć na czyjąś pomoc. I tak samo było też u zarania dziejów. Byliśmy w stanie na sobie polegać i dzięki temu byliśmy w stanie przetrwać w bardzo trudnych i surowych warunkach. I również dzięki temu nasza nisza ekologiczna, w której funkcjonowaliśmy, mogła się poszerzyć i mogliśmy też umożliwiło to też nam przemieszczanie się na większe odległości. Jeśli chodzi o tworzenie tych grup i życie w tych grupach, jest to tak silnie w nas zakorzenione, że rzeczywiście ta potrzeba bliskości, potrzeba interakcji z innymi członkami naszej grupy jest tak silna, że właśnie niemalże wpływa to na nasze funkcjonowanie, na nasze dobro psychiczne. I były takie badania całkiem niedawno przeprowadzone na wcześniakach, gdzie badano właśnie efekt dotyku, kontaktu fizycznego matki i niemowlęcia. I te niemowlęta, które mimo tego, że były w inkubatorze, ale na czas karmienia były przystawiane do piersi, była ta bliskość matki i były też poniekąd kangurowane, to one miały dużo mniejsze potem problemy psychologiczne, rozwojowe niż niemowlęta, które temu kangurowaniu nie zostały poddane. W związku z tym jakby ten well-being nasz bardzo zależy od tej bliskości psychicznej, ale też fizycznej. No też są badania, które pokazują, że mężczyźni żyją w związkach na przykład małżeńskich dłużej niż ci, którzy pozostają w stanie kawalerskim.
Ale też nie wolno przesadzić, to zawsze jest taka krzywa Gaussa, bo gdyby taki mężczyzna, czy nie wiem, kobieta powiedzmy pokryjomu żył w kilku takich związkach, to moim zdaniem poziom stresu jednak związany z ukrywaniem jednego przed drugim mógłby spowodować, że by to opadło, więc jednak trzymajmy się przynajmniej względnie tej monogamii, to będzie dla nas wszystkich zdrowsze. Ale zobacz, to jest ciekawe, bo wiemy dobrze i to kojarzymy chociażby z filmów przyrodniczych. Ten obrazek, kiedy nasi bracia i siostry, szympansy na przykład, goryle, iskają się wzajemnie. Ja nie wiem, co u nas pełni funkcję iskania.
A mi się wydaje, że dobrze wiesz, tylko chcesz tutaj mnie wziąć pod włos. Jeśli chodzi o właśnie tworzenie tych relacji, czyli tak, tworzenie grupy to jest jeden z ważniejszych celów, bo to zapewnia jego członkom różne tutaj pozytywne aspekty, czyli możliwość rozmnażania się, bezpieczeństwo, pożywienie i tak dalej. Ale żeby utrzymać tą grupę, to trzeba też włożyć pewną energię, muszą istnieć jakieś mechanizmy, które utrzymają tą grupę w spójności. I takim jeden z mechanizmów jest właśnie, jeśli chodzi o szympansę, iskanie się, czyli takie zachowanie, o którym wspomniałaś, które pierwotnie miało funkcje higieniczne, to znaczy chodziło po prostu o to, żeby oczyścić futro swojego towarzysza z jakichś tam drobnych insektów czy kawałków kory, czy innych zanieczyszczeń, ale z czasem przyjęło to funkcję właśnie budowania relacji, interakcji między tymi osobnikami i dzisiaj naukowcy, którzy badają właśnie takie społeczności w szympansie, żeby określić, które osobniki z którymi się przyjaźnią, które się lubią, nie lubią, jak w ogóle wyglądają relacje w tej grupie, przyglądają się, jak często które z kim się iskają. I na tej podstawie są w stanie określić, które są przyjaciółmi, które są wrogami, które są wyżej w dominacji, w tym samym całym systemie dominacji, które są niżej. U ludzi taką funkcję, według Robina Denbera, bardzo słynnego profesora Oxfordu, biologa ewolucyjnego, u ludzi funkcję takiego iskania przejęło właśnie plotkowanie, czyli generalnie język i wymiana informacji społecznych. I stąd właśnie dzięki temu, że jesteśmy w stanie się ze sobą porozumiewać, opowiadać różne sytuacje społeczne, które dotyczą naszych współbraci. Dzięki temu jesteśmy w stanie utrzymać tą grupę w całości i również przestrzegać pewnych zasad, bo zauważmy, że to plotkowanie też ma nie tylko na celu wymianę takich neutralnych informacji, ale też poniekąd stygmatyzowanie pewnych
zachowań.
Rzadko
kiedy to są neutralne informacje.
No tak, często...
Ach, ta Kasia przyszła w takiej zwykłej marynarce dzisiaj, wiesz, Halinko?
No zgadza się, że jakby... A w języku angielskim gossiping znaczy troszeczkę coś innego niż w języku polskim. Nam, Polakom, to plotkowanie kojarzy się bardzo tak negatywnie, że komuś
Obgadywanie.
Mówiąc potocznie, tak, obsmarowujemy kogoś, tak? Czyli dzielimy się jakimiś negatywnymi informacjami na ich temat. Natomiast w języku angielskim gossiping to po prostu jest wymiana informacji społecznych. One mogą być neutralne, pozytywne, negatywne. Troszeczkę tak jak widzimy to na różnych portalach plotkarskich, gdzie mamy informacje no nie tylko o tym, kto coś strasznego zrobił, albo kto wylądował za kratkami, albo kto kogo zdradził, ale mamy też informacje, kto się z kim ożenił, kto za kogo wyszedł za mąż, że się urodziły dzieci, o jakie ładne te dzieci, o jakie jakaś gwiazda ma piękne mieszkanie. W związku z tym też mamy pewne pozytywne informacje. Po prostu jakby rozmawianie o sobie nawzajem jest dosyć istotnym tutaj naszym społecznym przywilejem i wręcz obowiązkiem, bo dzięki temu w ogóle te nasze społeczności i te nasze grupy jakoś tam funkcjonują. Ale to też ma o tyle ważne znaczenie, że jesteśmy w stanie wychwycić, jeśli ktoś nie przestrzega zasad i na podstawie właśnie wymiany tych informacji społecznych wiemy, że na przykład ten spod piątki, to on na przykład nie nosi maseczki, mimo że jest, że tak powiem, ogólne zalecenie, żeby nosić maseczki w miejscach publicznych, to ten spod piątki nie nosi. Ty widziałaś, prawda, że i tak dalej, i tak dalej. I już jakby ta osoba w gronie, powiedzmy, sąsiadów ma już taki, powiedzmy, można powiedzieć, taką renomę osoby, która łamie pewne zasady i to już troszeczkę źle o niej świadczy.
I ta osoba mogłaby, gdybyśmy się trochę cofnęli hen wstecz naszej historii, to taka osoba, która jedzie na gapę poniekąd, bo reszta nosi te maseczki, więc ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa, więc ten spod piątki, mimo że tej maseczki nie nosi, to na przykład jest mniej na to narażony, bo inni dbają o to, żeby było lepiej, to przenosząc to w inne okoliczności, inni poszli zbierać owoce, ktoś tam znalazł jakąś padlinę, a ten spod piątki w ogóle się nie ruszył na zbieractwo ani polowanie, a i tak chciałby jeść. Ale dzięki temu plotkowaniu, czy językowi, wymianie komunikacji, dość jednak abstrakcyjnej, możemy powiedzieć, on nic nie zrobił, nie dajemy mu jeść, albo dajemy mu jeść mniej.
No teoretycznie tak, w praktyce zobaczmy, że przekładając to na tutaj sytuację pandemiczną, rzeczywiście jest tak, że mimo że osoby, które zdecydowały się nie nosić maseczki i przeciwstawiają się ogólnym zaleceniom i przez to również stanowią zagrożenie dla nas wszystkich, bo oczywiście w momencie, kiedy oni się zarażą, a przechodzą COVID bezobjawowo, mogą się stać super roznosicielami i w tym momencie tylko zwiększyć rozprzestrzenianie się epidemii. Także jednostkowe zachowania, takie nieodpowiedzialne zachowania mogą rzutować na całą społeczność. Natomiast zauważmy, że jeśli ta osoba by jednak przechodziła objawowo i bardzo źle by przechodziła ten COVID, no to trafiłaby do szpitala. Szpitala, który jest utrzymywany z naszych podatków, tych wszystkich, którzy jednak noszą maseczki, więc jakby z jednej strony nie przestrzega ta osoba zasad ogólnie przyjętych, ale z drugiej strony korzysta z przywilejów, jakimi są na przykład opieka zdrowotna. Więc rzeczywiście no, takich przykładów tak zwanych freeriderów, czyli takich pasażerów na gapę można by mnożyć. Są to na przykład osoby, które parkują na miejscach dla osób niepełnosprawnych, nie mając do tego uprawnień. Są to osoby, które jeżdżą komunikacją miejską na gapę i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, że każdemu z nas kiedyś się taka sytuacja zdarzyła. Gorzej, jeśli ktoś robi to regularnie.
Oczywiście krytykujemy i potępiamy takie zachowania. Jednakowoż wydaje mi się, że bycie takim pasażerem na gapę jest na tyle opłacalne, że gdyby nie funkcjonował jednak jakoś ten mechanizm ostracyzmu i tego, że w dłuższej perspektywie to się jednak nie opłaca, bo na przykład grupa może ukarać jakoś takiego pasażera na gapę, to tych pasażerów byłoby dużo więcej, więcej niż tych, którzy grają uczciwie i byśmy tej całej cywilizacji po prostu nie zbudowali. No jakbyśmy wszyscy unikali płacenia podatków i ZUS-u, no to nie byłoby tego szpitala.
No zgadza się, natomiast są trzy sytuacje, kiedy bycie freeriderem tak zwanym się opłaca. I to jest sytuacja w momencie, kiedy można sobie swobodnie przechodzić z jednej grupy do drugiej, czyli w jednej grupie oszukałem, tutaj ukradłem pieniądze, czy tam pożyczyłem, nie oddałem, to znikam z tego miasta, przenoszę się do drugiego i tam zaczynam działać. Więc w momencie, kiedy grupa jest rozproszona i bardzo duża i nie ma wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi grupami, wtedy takie freeriderzy mogą sobie swobodnie działać w różnych przestrzeniach. I to może sprzyjać takiej działalności. Czyli jak tutaj, że tak powiem, splajtowałem, oszukałem na przykład swoich współpracowników w firmie, no to zakładam firmę gdzieś w drugim końcu Polski i zaczynam robić to samo. Po drugie, gdy wszyscy członkowie danej społeczności zaczynają również oszukiwać system, bo im więcej jest tych freeriderów, tym mniej właśnie ludzi płaci do tego wspólnego koszyczka, mniej płaci podatków, więc cały system się załamuje i wtedy już się totalnie nie opłaca być freeriderem. W tym wypadku ponownie opłaca się jednak współpracować.
I to tak falami idzie.
No, można trochę tak powiedzieć. Generalnie w interesie całej społeczności jest trzymanie na wodzy ilości takich freeriderów i wyłapywanie ich. I najłatwiejszym właśnie sposobem jest wyłapywanie właśnie w najbliższym swoim otoczeniu, czyli na przykład pouczenie kogoś, jak idziemy ulicą, widzimy, że ktoś nie ma maseczki, to zwrócenie uwagi, dlaczego pan nie ma maseczki, bo niektórzy mogą rzeczywiście jej nie mieć. Trudne, ale wydaje mi się, że wiele ludzi nie ma z tym problemu, żeby zwracać uwagę ludziom na ulicy w różnych sytuacjach.
A to matkom się zwykle zwraca uwagę. To akurat
tak.
Zawsze za zimno albo za ciepło jakoś tam. Pani rozbierze to dziecko, przecież pani widzi, że ona tu się grzeje.
No właśnie, także w różnych sytuacjach jednak mimo wszystko tutaj jednak kontrolujemy tą naszą najbliższą przestrzeń, ale wymyślono też system kar. I w momencie, kiedy społeczność jest rzeczywiście duża i ten taki naturalny system, powiedzmy, nie działa, kiedy tutaj jesteśmy w stanie kogoś właśnie za pomocą rozmowy, czy jesteśmy w stanie nakłonić, żeby jednak współpracował, a nie przeciwstawiał się tym ogólnie przyjętym zasadom. Wprowadzenie systemu kar zasadniczo jest skuteczne tylko wtedy, kiedy kara jest bardzo kosztowna dla takiego freeridera i mu się po prostu nie opłaca. Jeśli za nienoszenie maseczek trzeba byłoby płacić 1000 zł jednorazowo, tak o po prostu, to pewnie większość by się zaczęła zastanawiać, że może kurczę, szkoda tego tysiaczka, można byłoby wydać na coś innego, więc może by się, czy tam nawet większa kwota, to w tym momencie ludzie zaczęliby się poważnie zastanawiać. I jakbyśmy się przyjrzeli różnym społecznościom łowiecko-zbierackim, które jeszcze dzisiaj funkcjonują w różnych miejscach na świecie, tam kary za odstąpienie od zasad ogólnoprzyjętych w danym plemieniu czy danej społeczności czasami są bardzo, bardzo restrykcyjne, mogą się nawet kończyć śmiercią, więc jakby ten strach przed tą karą bardzo wielu członków tej grupy trzyma w ryzach. To jest też jeden ze sposobów, jak sobie te społeczności ludzkie radziły właśnie z takimi osobami, które się nie chciały przystosować do ogólnie panujących zasad.
No właśnie o to chciałam Cię zapytać. Na podstawie czego możemy wnioskować, jak zachowywali się nasi przodkowie w czasach przedpiśmiennych oraz dużo, dużo wcześniej, właśnie gdzieś tam na granicy powstawania naszego gatunku człowieka fizycznie z współczesnego? Dostajemy trochę kostek. Przecież, no to co my możemy z tego wywnioskować?
No zasadniczo kostki służą nam do tego, żeby określić anatomię naszych przodków. To nam też troszeczkę pokazuje, jakie nisze ekologiczne mogli oni zasiedlać, czym się mogli żywić, a pewne nisza też troszeczkę nam definiuje, jakie zachowania, czy jakie strategie mogły być tutaj wykorzystywane przez naszych przodków. No ale bardzo wiele rzeczy obserwujemy na przykład na podstawie badań dotyczących szympansów. Szympansy są bardzo blisko z nami spokrewnione, a ich zachowania poniekąd są często bardzo analogiczne do zachowań ludzkich. I to jest bardzo ciekawe, że czasami jak czytam różne publikacje dotyczące szympansów, to mam wrażenie, że to są tacy ludzie, tylko troszeczkę odarci z tych krawatów, z tych wszystkich gadżetów, ubrań, całej tej technologii, tacy rzuceni do dżungli. I takie bardzo pierwotne, takie nasze zachowania odarte z tej całej otoczki cywilizacyjnej, kulturowej, właśnie można u naszych najbliższych krewnych zaobserwować. Również bardzo wiele badań jest prowadzonych właśnie w społecznościach łowiecko-zbierackich, gdzie właśnie nie ma tej cywilizacji, nie ma tej technologii, gdzie możemy zauważyć pewne prawidłowości. jeśli odejmiemy tę warstwę psychologiczną, jeśli odejmiemy tę warstwę kulturową, jesteśmy w stanie zobaczyć pewne jakby zależności, prawidłowości, które wnioskujemy, że są dużo głębiej w naszym gatunku gdzieś zakorzenione, w związku z tym mogły być też udziałem naszych przodków.
Jak mówiłaś o tym podobieństwie między nami a szympansami, to podzielę się z tobą i z wami, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki. Otóż mam synka rocznego, który zachowuje się bardzo sympatycznie, śmieje się, bawi się i w ogóle jest super słodki. A ostatnio oglądałam również słodkie filmiki szympansów i orangutaniątek. No powiem wam, że różnica jest na poziomie futra na ciele i tyle, przynajmniej tak, jeśli chodzi o wizualność czy spojrzenie amatorki. I w ogóle mnie to nie obraża, żeby nie było. Mnie to wzrusza, szczerze mówiąc, bo ja zwykle odczuwam jakieś takie głębokie wzruszenie, kiedy oglądam na przykład orangutanicę, która korzysta z narzędzi. To tak nawiasem mówiąc. Ale wychodzi na to, że jak już uda się pokonać tę pandemię, są jakieś na szczęście światełka w tunelu w tej sprawie dzięki szczepionkom, to mimo korzyści związanych na przykład z pracą zdalną, bardzo prawdopodobne, że jednak będziemy chcieli wrócić do tych biur, żeby mimo wszystko, w cudzysłowie, zmarnować czas na tej kawce, czy nie daj Boże na papierosie, proszę nie palić, to jest naprawdę niezdrowe, ale wiesz, o czym mówię, że bo tak, teraz wiele osób mówi, nie, ta praca zdalna jest najlepsza, w ogóle nie tracę czasu na te pierdoły, na gadanie, obgadywanie, ale wychodzi na to, że nam to jest potrzebne po prostu jako gatunkowi.
No, zgadza się, bo jakby będąc w tej przestrzeni, potwierdzamy swoją też pozycję w tej grupie, bo na przykład chodząc do szkoły czy do pracy, mamy interakcje z poszczególnymi osobami, potwierdzamy też tą relację. Jeśli na przykład regularnie rozmawiamy z kimś na kawce, to znaczy, że jesteśmy przyjaciółmi, że wszystko między nami ok, potwierdzamy, aha, super, jesteśmy, nic się złego nie stało, tak, jesteśmy widziani i jakby budujemy tą relację, tak? Natomiast w momencie rzeczywiście, kiedy jesteśmy tacy odseparowani w czterech ścianach, no ciężko nam budować tą relację. No próbujemy, robimy co możemy na tych mediach, wykorzystując media społecznościowe, no ale mimo wszystko one rządzą się troszeczkę innymi prawami niż ten tak zwane rzeczywiste życie i jakby one są, wydaje mi się, taką protezą, którą jak mamy szansę zdjąć i wejść w tą rzeczywistą relację z innym człowiekiem, to chętnie to zrobimy. Więc wydaje mi się, że no, my na pewno nie wyewoluowaliśmy do tego, żeby żyć w czterech ścianach. Generalnie wydaje mi się, że żaden gatunek do takich warunków nie wyewoluował, chyba że jakieś gatunki jaskiniowe, ale tutaj już się nie wypowiadam. Natomiast no, rzeczywiście jest to dosyć trudne życie na takiej małej przestrzeni, bo jeszcze chciałam tutaj nawiązać do tego, że my jako gatunek tak naprawdę jesteśmy gatunkiem wędrującym, podróżującym i to, że w ogóle zaczęliśmy prowadzić osiadły tryb życia, to jest stosunkowo niedawny wynalazek. To znaczy najstarsze dowody na to, że ludzie zaczęli prowadzić osiadły tryb życia, są datowane na około 13 tysięcy lat temu. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę długość trwania naszego gatunku Homo sapiens, czyli anatomicznie współczesnego człowieka rozumnego, to około 315 tysięcy lat temu według najnowszego datowania z 2017 roku, no to widzimy, że te 13 tysięcy w porównaniu do 315 tysięcy to jest nic praktycznie, od kiedy żyjemy w jednym miejscu. Wcześniej przemieszczaliśmy się regularnie w poszukiwaniu pożywienia, w poszukiwaniu przeróżnych innych rzeczy, również w poszukiwaniu przestrzeni do życia, bo jak się robiło za tłoczno, to trzeba było się przenieść w jakieś nowe miejsce.
Czyli można by powiedzieć, że u podstaw wielu chorób cywilizacyjnych jest właśnie to, że wyewoluowaliśmy do innego trybu życia. Nie takiego, który obfituje w tłuszcze i cukry, bo lubimy je jeść przyzwyczajeni do tego, że lepiej się było najeść, bo nie wiadomo było, kiedy następnym razem się jakiś taki smakowity kąsek typu właśnie padlina trafi. Też się proszę nie obrażać. Naprawdę jedliśmy padlinę, no jak leżało...
Między innymi.
No to czemu
między
nie?
Między innymi. Wszystko żerni.
Właśnie. Czy chociażby to, że jednak się poruszaliśmy, czy biegaliśmy, czy chodziliśmy. No teraz tego wszystkiego robić nie musimy. No i mamy kłopoty z otyłością, z wieloma innymi rzeczami, nie?
Tak, chorobami układu ruchu przede wszystkim, ale również brak ruchu powoduje też różne przypadłości psychologiczne, więc to nie tylko wpływa na to, jak nasze ciało funkcjonuje, ale również jak nasza psychę. W zdrowym ciele zdrowy duch, jak to mawiali starożytni, i to ta maksyma dalej jest aktualna również dzisiaj. No, rzeczywiście, kiedyś przemieszczaliśmy się zdecydowanie więcej. Nawet jeśli zaczęliśmy prowadzić ten osiadły tryb życia, to i tak w ramach tego domostwa, w ramach tej przestrzeni, która zaczęła być naszą własnością, również się przemieszczaliśmy. Także siedzenie przed telewizorem to jest bardzo nowy wynalazek i bardzo, bardzo szkodliwy dla nas i dla naszego zdrowia.
To zapytam cię o inną rzecz. Wszyscy jednocześnie jesteśmy świadkami pandemii i też jej uczestnikami poniekąd, przeżywamy te emocje, te lęki, że jest moment takiego wręcz paniki, że ta pandemia nas osacza, kiedy tych zachorowań jest dużo, chociaż kwestia raportowania w Polsce tych przypadków to jest zupełnie inna rzecz. No ale wiemy, o co chodzi, że wirus atakuje mocniej. Latem, jak wiemy, no on, nie tyle co on odpuścił, ale myśmy mieli takie wrażenie, a może też taką potrzebę silną, więc sami w to być może uwierzyliśmy, bo do czego dążę? Do tego, że bardzo trudno jest nam trwać w takim stałym poczuciu zagrożenia. W pewnym momencie jakbyśmy się tym męczyli i musieli sobie zrobić przerwę i zacząć się bać na nowo. Pytam cię o te kwestie właśnie lęków, strachu, bo my chyba nie umiemy być cały czas pobudzeni. To jest jakaś blokada w nas.
No, zgadza się, jeśli chodzi o generalnie sytuacje stresowe, bo tutaj wolałabym się skupić na stresie, nie tyle na lęku, co bardziej na stresie i na reakcjach stresowych. W naszej ewolucyjnej przeszłości mieliśmy trzy opcje reakcji na jakiś bodziec stresowy, którym na przykład mógł być drapieżnik. Albo po pierwsze uciekać, jeśli widzieliśmy, że nie mamy szansy w starciu z tym drapieżnikiem, a jesteśmy dosyć szybcy, więc jesteśmy w stanie szybko mu umknąć. Druga opcja, jeśli jeszcze ten drapieżnik nas nie zauważył, to mogliśmy znieruchomieć, udawać, że nas nie ma, to była szansa, że on przejdzie bokiem i nie zwróci na nas uwagi. No albo, że tak powiem, zetrzeć się z tym drapieżnikiem, walczyć, jeśli ocenialiśmy nasze szanse na wygraną za realne. I do tego, do tych reakcji był przystosowany nasz organizm, to znaczy wydzielanie się hormonów stresowych, które właśnie zwiększają ciśnienie krwi, zwiększają też poziom glukozy we krwi, czyli tej energii, która jest wykorzystywana właśnie na pracę mięśni. Również odcięcie na przykład układu trawiennego czy innych układów, które w tym momencie nie są potrzebne. Czyli cały organizm się mobilizuje do tego, żeby walczyć o życie, żeby przetrwać. I w momencie, kiedy udało się uniknąć, czyli albo się wygrało z tym drapieżnikiem, albo się jemu uciekło i było się już, znalazło się już w bezpiecznym schronieniu, wtedy następowała regeneracja, wtedy jakby organizm powolutku wracał do tego stanu sprzed zagrożenia. No i tak to wyglądało, czyli jakby mieliśmy jakiś stresor, reakcję fizyczną na ten stresor i potem powrót do stanu sprzed zaistnienia tej sytuacji. No w dzisiejszych czasach nasze skomplikowane życie społeczne nie umożliwia nam ucieczki. No, jak szef na nas krzyczy, to nie uciekniemy z biura, prawda?
Można stać i czekać,
aż szef skończy, na przykład. Więc musimy się borykać z tym permanentnym, jakby z tymi czynnikami stresowymi, nie mogąc reagować naturalnie na to, czyli tak jakby chciał nasz organizm, i jest to w pewnym sensie dla nas, dla naszego organizmu dosyć duży problem.
Czyli ta permanentność jest też, rozumiem, problemem.
To jest największy
bo jak taki drapieżnik
problem,
się pojawiał,
tak.
No to te albo we w te, albo przeżyjemy, albo nie, no ale on nie będzie za nami łaził, za przeproszeniem, i nas stresował.
No nie, no nie będzie. Generalnie lwy biegną do pewnego momentu za antylopą, bo antylopy są dużo szybsze, więc jeśli w pierwszym momencie lew nie dorwie tej antylopy, to później jest nikła szansa i musi odpuścić. Także,
i to także... on jest zestresowany, bo wszyscy zawsze kibicują antylopie. A co z lwem?
No właśnie, on też coś musi jeść, prawda? No właśnie. Także jakby... Mamy pewne trudności w realizacji pewnych naszych naturalnych tutaj, czyli tych, do tego, do czego wyewoluował nasz organizm tych reakcji. Więc jakby w obliczu tego permanentnego zagrożenia, no ja wyobrażam sobie, że po prostu radzimy sobie jak możemy. Część z nas po prostu już nie słucha tych wszystkich informacji o ilości zachorowań. Po prostu się odcina od tego i nie chce być bombardowana tymi informacjami. Jeszcze inni zaczynają negować te informacje i uważać, że to jest jakiś spisek, że w ogóle koronawirusa nie ma, że to są statyści w szpitalach, co uważam, że jest tak koszmarnie krzywdzące. Osobiście uważam, że to określenie jest straszne. Ludzie cierpią, a ktoś ich nazywa statystami, więc tak na marginesie. Natomiast ludzie próbują sobie jakoś tą sytuację przetłumaczyć.
No właśnie, dobrze, że o tym mówisz, bo też cię o to chciałam zapytać, czy nie może być przypadek, że jednak jest jakaś, może ktoś zrobił takie badania, muszę poszukać się z wami tym podzielić, jeśli znajdę, może jest jakiś stały odsetek mniej więcej w społecznościach osób, które mają tendencję do wiary w teorie spiskowe, bo to jest naprawdę dość konkretny sposób myślenia, więc może on też jest jakoś jednak przystosowywawczy. Albo nie, bo to też być może ja znowu wpadam w taką pułapkę, bo często staramy się wszystko ewolucją wyjaśnić i że wszystko powstało po coś. No to nie jest tak, bo to nie jest żaden projekt, który realizujemy. Ale o to właśnie, co ty myślisz o tych osobach, które mają tendencję do takiego sposobu myślenia?
To znaczy na pewno jeśli chodzi o teorie spiskowe, są bardzo emocjonalne i to mają... czyli jakby bazują na emocjach, nie bazują na żadnych sensownych przesłankach, potwierdzonych przesłankach, tylko bazują na emocjach. Tak. I wydaje mi się, że właśnie ten czynnik emocjonalny ma tu ogromne znaczenie i również to, jak one się rozprzestrzeniają, bo rozprzestrzeniają się troszeczkę tak powiedzmy pantoflowo, tak? Jeden sąsiad powie drugiemu, słyszałeś, że Zenek powiedział, że to jest jakiś spisek i tak dalej, i tak dalej. I troszeczkę się rozchodzi jak
plotka. To jest to plotkowanie, które chwaliłaś.
No właśnie, więc jeśli byśmy próbowali się doszukać jakichś paraleli pomiędzy plotkowaniem a teoriami spiskowymi i tym, jak one funkcjonują, no to może rzeczywiście jest to jakoś tam do wytłumaczenia w kontekście ewolucyjnym, ale mi się wydaje, że te teorie spiskowe to jest taki mechanizm czysto psychologiczny, służący temu, żeby sobie jakoś poradzić z sytuacją, której nie rozumiemy i której nie chcemy zaakceptować, więc wymyślamy sobie jakąś historię, która w jakimś sensie nam pasuje i opowiadamy ją innym osobom, bo im więcej osób w nią uwierzy, tym jest większa szansa, że ona może się stać prawdą. W związku z tym zaczynamy sami siebie upewniać, że to, co wymyśliliśmy, jest prawdą, więc lepiej się czujemy, bo uznajemy, że koronawirusa nie ma, że nie ma czego się bać, że nie ma tego stresora i jeśli im więcej osób w to uwierzy, tym nagle ta bajeczka staje się prawdą.
Chyba się łączy kilka rzeczy, nie? Bo zobacz, z jednej strony mamy kłopot taki, że ten stresor, który powinien być nim zwykły drapieżnik, tutaj jest niewidzialny.
Tak.
Widzimy jego skutki, no to tutaj możemy zacząć się bawić, czy to właśnie statyści, czy nie statyści, a może to jest zupełnie coś innego, więc ten kłopot uchwycenia zagrożenia chyba jest już problematyczny. Dwa, ta nasza tendencja też zdaje się gatunkowa, doszukiwania się we wszystkim przyczynowości. Był piorun, no to ktoś widocznie ten piorun zesłał. Później został nazwany Zeusem, czy jakąś tam, ktoś zawinił, tak, czy jakaś tam inna wersja tego bóstwa. No jest jakaś pandemia, no to ktoś ją musiał widocznie spowodować. To są chyba jakieś takie rzeczy, które się mieszają i mamy takie efekty.
Wydaje mi się, że to są, tutaj na pewno psychologowie mogliby się świetnie w tym temacie odnaleźć, odnośnie tego, że jeśli próbujemy coś wytłumaczyć i mamy jakieś wytłumaczenie na jakieś sytuacje, które są całkowicie poza naszym zasięgiem, to daje to nam poczucie kontroli. A jeśli mamy poczucie kontroli, to znaczy, że to nie jest takie straszne, że jesteśmy w stanie opanować tą sytuację, bo wiemy, skąd się wzięła i wiemy, dlaczego jest, prawda? Więc wiemy, jak się w przyszłości przed nią uchronić. Więc jeśli na przykład zachowanie kogoś tam spowodowało ten piorun i strzelił i jego chata spłonęła, to znaczy, że nie można postępować w ten sposób, jak zrobił to Kowalski, bo nam chata spłonie, bo piorun strzeli. Więc jakby oswajanie pewnych sytuacji, których nie rozumiemy, no miało potężne jakby tutaj zadanie w kontekście psychologicznym. Natomiast w dzisiejszych czasach, w momencie, kiedy dysponujemy nauką i tak wieloma narzędziami, które pozwalają nam zdobyć tą wiedzę, w ogóle już mamy bardzo wiele tej wiedzy już zdobytej, tylko bardzo wiele osób nie ma też świadomości tego, że już tak dużo wiemy.
To prawda.
I też nie zawsze szukają tych odpowiedzi, tylko wolą czasami pójść na skróty i wymyślić sobie jakąś historię, zamiast rzeczywiście poszukać, pogooglować, jak to dzisiaj funkcjonuje, i znaleźć rzeczywiste informacje, które mogą nam tą sytuację trochę oswoić.
A to googlowanie to już też inny temat, bo można trafić na straszne
tak.
rzeczy.
Tak.
Natomiast to myślę, że
trzeba robić to z głową.
A no właśnie. Chciałabym zakończyć naszą rozmowę optymizmem. I zwrócić jeszcze raz uwagę na tę kwestię współpracy, która, jak rozumiem, trochę definiuje nas jako gatunek i doprowadziła do tego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Współpraca pozwala na wyprodukowanie szczepionki, współpraca pozwala na rozdysponowanie tej szczepionki na świecie i to współpraca spowodowała, że mamy mózgi takie, jakie mamy. Prawda czy nieprawda?
Zgadza się. Dlatego lepiej współpracować i nawet jeśli pewne zalecenia, na przykład noszenie maseczek, trzymanie dystansu społecznego, nie spotykanie się w dużych grupach jest dla nas uciążliwe i niewygodne, mimo wszystko zaufajmy tym ludziom, którzy to zalecili i jednak stosujmy się do tych zasad, bo nasze jednostkowe działania mają ogromny wpływ na całe nasze społeczeństwo i na to, czy ta pandemia będzie się rozszerzać, czy też nie. W związku z tym współpracujmy, choćby nawet w tak małym zakresie jak noszenie maseczek.
Dr Magdalena Babiszewska, antropolożka fizyczna, biolożka ewolucyjna, autorka bloga z betonowejdżungli.pl. Wszystko pisane razem, bez polskich znaków oczywiście. Serdecznie, serdecznie dziękuję i do następnego razu.
Również dziękuję, pozdrawiam.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!